się z miasta, panią burmistrz, panią naczelnik, kierownik, panią naczelnik, pani z NZS Solidarność, tak? Prosiłbym o przedstawienie.
Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność, czyli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, pracowników oświaty i wychowania w Będzinie, ale teren naszej organizacji jest cały powiat będziński, łącznie z Czeladzią.
Dobrze, dziękuję. Tematyka dzisiejszego posiedzenia: wady postawy u dzieci, działania profilaktyczne, dni Czeladzi 2018, opiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy różne. Czy ktoś z członków komisji wnosi uwagi do porządku? Jeżeli nie, to rozpoczniemy zgodnie z porządkiem, czyli wady postawy u dzieci, działania profilaktyczne. Będziemy omawiać w sensie wprowadzenia, czy przystępujemy do dyskusji. Państwa radnych proszę o zdanie. Materiał został przygotowany, wobec tego proponuję przystąpić do dyskusji. Myślę, że na tyle został on dobrze przygotowany, że możemy od razu przystąpić do dyskusji. Proszę, kto chciałby zabrać udział w dyskusji? Proszę, pan Marian Kita.
Panie przewodniczący, po prostu na te postawy myśmy robili na Komisji Unii Społecznej. Rozmawialiśmy teraz na temat profilaktyki, rozmawialiśmy na temat wad postawy. Dla mnie to jest sprawa podstawowa. Praktycznie jest szereg wad postawy, ale można się skupić właściwie tylko na tak zwanej jednej wadzie, która jest właściwie najbardziej taka szeroka. W sumie jednak tego jest najwięcej. Mianowicie na temat szkoły. I teraz my doskonale wiemy, bo my tą tematykę wałkujemy przez lata. Skoliozy były, są i będą. To wynika, mówiłem już kiedyś, z centralnego układu mózgowego w dużej części. Natomiast nabywanie wad postawy jako takiej poza, to są zdecydowanie mniejsze przypadki. Natomiast nie interesując dwie rzeczy. Pierwsza rzecz. Wrócenie do tematu, który był przez dziesiątki lat robiony, mianowicie jest poradnia wad postawy, jest dziecko i to dziecko zostało prześwietlone rentgenem, jest zdjęcie i na tym jest jeszcze jedno łukowe skrzywienie i ma po prostu 10 stopni koła. Tak się mierzy skrzywienia. I teraz mnie interesuje podstawowa rzecz. Jeżeli mamy stosunkowo niedużą tą wadę, która jest tam na poziomie 5, 10, maksimum 15%, to co myśmy zrobili przez rok? Wszyscy, nie tylko my tutaj siedzący. Co zrobiła służba zdrowia? Co zrobiła szkoła? Jakie poszły fundusze na tym? I jakie efekty? Jest 100 dzieci. I teraz wśród tych 100 dzieci, czy ten kąt koła się zmniejszył, czy ten kąt koła został, ale pojawiła się druga rekompensująca krzywizna. Jeżeli się pojawiła druga rekompensująca krzywizna, to nie mamy, jest pozamiatane właściwie i nie mamy już sobie nic do dodania, chociaż powinniśmy pilnować, żeby te dwie krzywizny, ta początkowa, ta pierwsza i ta druga, ażeby one nie zwiększały się. A tam, gdzie mamy jedną krzywiznę, czy pomimo naszych pracy, pomimo pracy wszystkich, ten kąt koła się zwiększył do 15 stopni, czy do 20, bo między innymi jeszcze doszedł moment tak zwanego skoku wzrostowego, czy też nie. I dotąd, dopóki my sobie nie odpowiemy na podstawowe pytanie i nie zrobimy podstawowych elementów takich, gdzie dziecko jest monitorowane cały rok, a na końcu roku, no niestety, ale musi z powrotem być prześwietlone i nie będziemy mieć wyników pozytywnych, a jeżeli będziemy mieli pozytywne, mogą być też negatywne. To nie wszystko, jeszcze raz mówię, od nas zależy, bo jak powiedziałem w pierwszym zdaniu, generalnie jest to różnica napisu centralnego układu myślowego, a na dodatek chodzimy na dwóch przyczynach, bo gdybyśmy chodzili na czterech, mówiłem to już nieraz, ani pies, ani kot, ani lew, ani tygrys spoliozni mają. I tyle.
Czy pan zadaje jakieś pytania?
To znaczy się...
Czy to jest głos w dyskusji?
Czy my sobie możemy odpowiedzieć na to pytanie w jakiejś części? To znaczy się, jeżeli jest 100 dzieci w tym roku szkolnym, czy po zakończeniu tego roku szkolnego, czy poprzedniego roku szkolnego, czy przez tam dwa semestry, gdzie leci jakaś klasa, jakie my mamy osiągnięcia i jakie mamy również porażki.
Czy oczekuje pan odpowiedzi teraz?
Jakiejś odpowiedzi.
Jakiejś odpowiedzi. To proszę.
Panie Radek, pytanie jest bardzo skomplikowane i ja za biurka nie jestem w stanie chyba odpowiedzieć na nie wprost, albo w ogóle w sposób satysfakcjonujący. Dlaczego? Dlatego, że w dzisiejszym systemie ochrony zdrowia, jeżeli mówimy o poradni wad postawy, to dziecko takie jest prowadzone przez lekarza, rehabilitanta, czy też później się okazuje czasami ortopedy, i to te służby zdrowia monitorują jego stan zdrowia i poprawy. Natomiast na poziomie szkół to już tak naprawdę nie ma gabinetów medycznych. Te bilanse też nie są prowadzone po każdym zakończonym roku szkolnym, tylko są prowadzone w wieku przedszkolnym, w trzeciej klasie i później są prowadzone już w klasie ósmej. W związku z tym takich danych chyba nikt nie spotkałam się, już ktoś taką analizę porównawczą prowadzi. Prawdopodobnie w gabinetach lekarzy, a i owszem, ale w przypadku osób indywidualnych, czyli pacjentów. Natomiast my prowadzimy to, o czym tutaj opisaliśmy, czyli na skutek zbadania takich badań wad postawy, dzieci, których stwierdzono, że postawy są wadliwe, mają i może korzystają z dodatkowych zajęć, które są finansowane z naszego budżetu. I na koniec tychże zajęć rehabilitant powtórnie dokonuje oceny, czy też nastąpiła poprawa, czy też nie. Ale to tylko na skutek tych zabiegów, natomiast w przypadku dzieci indywidualnych nie. I nie podejrzewam, że nikt tego rodzaju statystyk w skali czy kraju, czy województwa, czy miasta na pewno nie prowadzi.
To w ogóle mogą być statystyki, że mamy tyle dzieci ze sklerozami, tyle mamy ze zwiększonymi lordozami, tyle dzieci mamy z krzywymi pośrednimi kolanami. planami.
Lekarze POZU tworzą taką statystykę, że sprawozdanie nazywa się MZ11 i na podstawie tego tworzy się tylko i wyłącznie liczby, ale nie są to rozpatrywane w kategoriach indywidualnych, czy to jest to dziecko, czy za rok dokładnie to samo dziecko jest w tej grupie dzieci, gdzie nastąpiła poprawa czy nie. To są czyste dane statystyczne. Tak prowadzone są przez poradnie, przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. I na tych danych my bazujemy, wychodząc, analizując, czy jest problem, w jakiej skali, porównując, ale tylko to są liczby i wskaźniki statystyczne, nie indywidualne.
Dobrze. W takim razie, panie przewodniczący, ja nie będę tutaj dłużył tematu, po prostu, bo widzę takie potrzeby. To było robione 50 lat temu. 40 lat temu, 30 lat temu. Były bilanse, były oceny, tak jak mówię, rentgena przez lekarza na początku roku, na końcu roku i tak dalej. I kolejne dziesięciolecia, zamiast nam ten problem uszczegółowić, nawet jeżeli rodzice nie mają chęci się dzieckiem zająć, traktować to jako obligatoryjne. I do tego po prostu trzeba z powrotem dojść. Ja to powiem na bardzo zupełnie innym przykładzie. W Zjednoczonym Królestwie jest taka sytuacja, że po 50 roku życia wszystkie kobiety raz na 3 lata muszą się udać na badanie piersi. Zdarzyło się teraz niedawno, że jakiś tam komputer zawalił i ileś tam osób nie wiedziało nawet, że się powinno zgłosić, bo oni są zawiadamiani po prostu wręcz indywidualnie, że mają zgłosić bez dyskusji. To te osoby usłyszałem, że będą żądać zadośćuczynienia od rządu brytyjskiego, że one nie zostały powiadomione. Teraz, jeżeli my na tyle się cofamy i mówimy o takich rzeczach, jak skolioza, o której powiedziałem dzisiaj, jeżeli ona nie jest analizowana raz w roku, nie na zasadzie okiem rehabilitanta, tylko niestety okiem rentgenem. To nie jest znowu aż takie szkodliwe badanie, ażebyśmy się go mieli bać. Oby tylko nie było wiele w ciągu roku i tak dalej, żeby nie było. Także wydaje mi się, że panie przewodniczący, że do tego wcześniej czy później musimy wrócić. To samo tak, jak musimy wrócić do dentystów w szkołach. Z prostej przyczyny. Rodzic rodzicem, oczywiście, to jest najważniejszy, ale państwo w sposób obligatoryjny też musi wziąć na siebie jakąś odpowiedzialność. Niestety nawet pod groźbą określonych kar. To nie jest żadna nowość, że w innych krajach, jeżeli się tam ktoś nie szczepi, czy coś, to otrzymuje karę i musi zapłacić tak samo. I tutaj są pewne rzeczy, że to jest nasza wspólna młodzież, nie tylko ojca i matki. To jest nasza przyszłość. I jeżeli te rzeczy będą się pogłębiać z roku na rok, czy za dziesięciolecia, to później będziemy mieli takich, a nie innych pracowników, którzy zamiast do roboty będą się uczyć od lekarza do lekarza. Dziękuję.
Dziękuję. Kto z państwa chciałby zabrać głos z pozostałych członków komisji? Wobec tego ja chciałem zadać parę pytań i później się ustosunkuję do działań związanych z wadami postawy. Po pierwsze, chciałem spytać, kto prowadzi badania? Badania, jeżeli chodzi o wady postawy.
Tak, pracownicy poradni wad postawy, która działa przy naszym szpitalu.
No, do tej pory prowadziła pani Michalska, bo z nią też rozmawiałem, a kto obecnie robi badania, dlatego że chciałem zwrócić uwagę na bardzo dużą różnicę, czego nie sądzę statystycznie, żeby mogło się zdarzyć. Być może się tak zdarzyło, między dwoma rocznikami taka duża różnica, jeżeli chodzi o procentowy udział wad postawy. I dlatego interesuje mnie, kto robił to w zeszłym roku, kto robi teraz, czy jest to lekarz ze specjalnością rehabilitacja, czy jest to rehabilitant.
To jest lekarz poradny wad postawy ze specjalnością rehabilitacji.
W tym roku robił i w poprzednim, tak? Ten sam lekarz? Bo to też jest bardzo ważne.
Tego nie wiem, ale na pewno to jest jeden z pracowników poradni.
Ja mam prośbę o, bo mnie po prostu zdziwiła ta jakby nieproporcjonalny udział, a ta ilość wad mniej więcej się przekłada procentowy, mogą się tam różnić, powiedzmy w jakimś nieznacznym stopniu, natomiast ta różnica, jeżeli chodzi o badanie 2016-2017, jest bardzo duża i dlatego chciałem spytać, czy prowadził te badania ten sam lekarz, bo jeżeli jest to i pewnie tak było robione, jeżeli chodzi o sposób badania, była to pewnie metoda oglądowa, bo są też badania komputerowe. Myślę, że to było w ten sposób robione i dlatego interesuje mnie, czy robił to ten sam lekarz w tamtym roku i w tym. To jest pierwsze moje pytanie. Drugie moje pytanie, ile przeznaczamy pieniędzy z budżetu gminy na te działania? Mówimy o badaniach i mówimy o zajęciach w skali roku.
Badania wad postawy w zeszłym roku, z tego co pamiętam, kosztowały około 12 tysięcy złotych, czyli wszystkie dzieci w tej kwocie zostały. Natomiast zajęcia korekcyjno-rehabilitacyjne, które odbywają się w szkole, kosztują około 9 tysięcy złotych.
Czyli badania kosztują więcej niż same zajęcia? Jeżeli jest to 12 tysięcy złotych, dzieci w granicach 400 dzieci zostało przebadanych, czyli za jedno badanie płacimy około 30 zł, tak? Ja uważam, że to jest to dużo, 30 zł za jedno badanie. Czy my jakiś konkurs rozpisujemy, czy to jest zlecenie przekazane do narodowego, do naszego szpitala?
Zresztą było to pochwalne zlecenie do naszego szpitala. Mhm. Ale jeżeli mówimy o kwotach, opracowujemy pewien program, który troszeczkę inaczej się będzie przedstawiał. Nie ukrywam, że koszty są bardzo istotne i badanie wykonane przez lekarza ze specjalizacją jednostkową dziecka oscyluje nawet wokół 60 zł. O takich kwotach mówimy. Zatem wziąwszy pod uwagę cenę 30 zł, uważam, że jest to cena niewypurowane.
To teraz, jeżeli przeznaczamy na same prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach, one się odbywają, tak jak pamiętam,
raz w tygodniu,
odbywają się od kwiecień, maj, czerwiec, tak? Szczególnie czerwiec jest takim bardzo złym terminem z punktu widzenia frekwencji dzieci w szkole. To już jest.
Na początku czerwca kończą, to są
7 tygodni.
Kwiecień, maj. Mhm. I oto, ponieważ maj w tym roku mamy kumulację świąt, w związku z tym dzieje się to na początku czerwca również, ale.
Czyli 7 tygodni przeznaczamy na prowadzenie zajęć, bo tego nie było w materiale, jeżeli chodzi.
Tak, to raz w tygodniu widzimy, czyli mają 7 spotkań z rehabilitantem.
Rozumiem. Teraz zajęcia się odbywają w systemie klasowo-lekcyjnym.
Tak.
Czyli są dzieci, które są z pierwszej A, gdzie powiedzmy wady są związane z kościawością kolan, ze szpotawością, z asymetrią łopatek, z bocznym skrzywieniem kręgosłupa i tak dalej. I rehabilitant prowadzi dla wszystkich, dla całej klasy, znając jakie są wady tych dzieci ze wszystkimi zajęcia, tak?
Rehabilitant na pierwszym spotkaniu, który prowadzi ćwiczenia, również przeprowadza ogląd, czyli selekcjonuje sobie małych.
Nie ma wypisanych wad, jeżeli chodzi o dzieci?
Tak, ale musi mieć zgodę rodziców na zajęcia. Zacznijmy od
znaczy ten tego. Prowadzący.
Tak, oczywiście, bo mimo pełnej odpowiedzialności rodziców z różnych powodów, nie wszyscy deklarują się, chcą, żeby ich dziecko w tego rodzaju zajęciach ćwiczyło. Wykluczane są na pewno, z tego co wiem, dzieci, które są poddane czynnej rehabilitacji, ponieważ poprzez ćwiczenia korekcyjne istnieje ryzyko, że zaistniałaby pewnego rodzaju szkoda. Zresztą Agencja Oceny Technologii Medycznej również w tym kierunku się wypowiada, że dzieci rehabilitowane indywidualnie powinny uczestniczyć w tym samym czasie grupowo. Tak by jedno. Czyli już się ta grupa zawęża i rehabilitant ćwiczy z tymi dziećmi klasowo, tak jak tutaj pan przewodniczący raczył zauważyć, sugerując się tym, które z tych dzieci, jakiego rodzaju schorzenie przede wszystkim ma. I tak jak tu pan radny zauważył, zdecydowana większość to są dzieci ze skoliozą.
No, ja bym powiedział, że zdecydowanie boczne skrzywienia mamy tylko 9,5%. Ale ja wiem, co to jest boczne skrzywienie, pani kierownik, natomiast nie można powiedzieć, że są to głównie ćwiczenia na boczne skrzywienia, bo zgodnie z informacją, którą od państwa otrzymaliśmy, w sześciolatkach jest tych dzieci 19, a w klasie pierwszej jest 15, co stanowi 9,5% i 7% dla dzieci z pierwszej klasy, więc to nawet nie jest co dziesiąte dziecko, które posiada wady postawy. Mnie bardziej interesuje sposób prowadzenia zajęć, bo nie ukrywam, że jeżeli mają być to zajęcia stricte profilaktyczne, czyli tak zwane ogólnorozwojowe, bo są to dzieci, które z różnych powodów mają osłabiony, powiedzmy, gorset mięśniowy, to tak zajęcia można prowadzić. Natomiast jeżeli one miały być ukierunkowane na określone wady, to trzeba było to zrobić troszkę inaczej, podzielić dzieci wadami postawy i w takich, powiedzmy, w takiej grupie powinny one się odbywać zajęcia, bo zupełnie inny zestaw ćwiczeń jest dla pleców okrągłych, innych dla wklęsłych, płaskich i tak dalej. No nie będę się, powiedzmy, tutaj doktoryzował na ten temat, tylko chciałbym zasięgnąć informacji o czym, czego nie ma w materiale. Dlatego pytam, jak to jest realizowane. Jeżeli chodzi o zajęcia prowadzone przez osoby, to są to osoby, które są po studiach rehabilitacji, tak? Czy one są wyłaniane w konkursie, czy to jest na zasadzie, tak jak państwo podpisaliście z NZ u nas w Czeladzi, w szpitalu, umowę? Na jakiej zasadzie to się odbywa?
Po prostu nie byli zainteresowani, w jednym zdaniu mówiąc. Natomiast wykonuje gabinet, bo też nazywa się IZARE, czyli pani rehabilitant, która zatrudnia grupę rehabilitantów, którzy moment, tego co wiem, z tego czasu pracowali w powiatowym zespole zawodowym.
A proszę mi powiedzieć, jaką państwo płacicie to, ja rozumiem, za godziny prowadzone, tak?
Za całą klasę, tak.
To znaczy za klasę płacimy za 7 zajęć, tak?
Tak.
I jaka to jest kwota?
Jedno spotkanie z całą grupą kosztuje 80 zł.
Czyli jedna godzina kosztuje nas 80 zł. Dobrze, czy państwo pomyśleli też o tym, że można by było tą stawkę obniżyć? zwiększyć ilość zajęć i zaproponować to osobom, które w mieście mają uprawnienia, w zasadzie wszyscy, którzy skończyli AWF i mieli zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, mogliby prowadzić zajęcia i nie w takiej kwocie 80 zł za godzinę?
Panie Przewodniczący, tu zależy jak na to spojrzeć. Otóż jeżeli w szkołach odbywałyby się takie zajęcia korekcyjne, ale się nie odbywają, w związku z tym my nie nazywamy tego zajęciami korekcyjnymi, tylko fizycznymi, usprawniającymi i jakby trochę jakby redukującymi powstałe wady. Gdybyśmy je nazywali wprost korekcyjnymi, to miałyby troszeczkę inny charakter i rzeczywiście nawet mogłyby się tytułem godzin dyrektorskich odbywać w szkole, gdyby była taka możliwość. Ale w tej chwili nie ma żadnych zajęć korekcyjnych dla dzieci. Odstąpiono od tego, że też nie jest absolutnie zależna od nas, tylko taka decyzja zapadła przy konstruowaniu już programów nauczania i tak dalej. W związku z tym, aby te dzieci z tymi wadami nie pozostały zupełnie same sobie, bo przecież wiemy, jaki jest proces korzystania ze świadczeń jakichkolwiek w naszej ochronie zdrowia, czyli kilkumiesięczne oczekiwanie na wizytę, a później 10-dniowy zabieg bądź jakieś ćwiczenia, które trwają w cyklu 10 razy. Realizowane jest to w naszych szkołach. Od lat, z tego co wiem, realizowane jest przez rehabilitantów. I był podobno kiedyś taki moment, kiedy też włączeni byli nauczyciele wychowania fizycznego. W tej chwili to się nie dzieje, więc realizują to rehabilitanci, którzy mają ku temu jak najlepsze kwalifikacje. Ale oczywiście nic nie jest zamknięte, to można zweryfikować.
Panie kierownik, ja zmierzam do tego, że stawka 80 zł za godzinę, jest to wysoka stawka i wiem, że byłyby osoby chętne, które mogły prowadzić zajęcia o wiele taniej. To po pierwsze, moglibyśmy mieć więcej zajęć. Po drugie, jeżeli nie są to zajęcia stricte ukierunkowane na wady postawy, bo tutaj już bym wskazywał jednak osoby, które są ze specjalnością rehabilitacja, jeżeli mają być one ukierunkowane na działania profilaktyczne, to uważam, że moglibyśmy to zrobić zupełnie taniej. Więcej tych zajęć mogłoby się odbywać. Ja tylko daję pod rozwagę, dlatego że my jesteśmy komisją, która też dba o budżet gminy i żeby te środki, które są środkami gminnymi w naszym budżecie, były jak najlepiej wykorzystane. Dlatego daję to pod rozwagę, bo można by było zrobić to troszkę taniej. Na pewno. Proszę.
Ja tak słuchając tych rozważań, panie Marianie, mam do pana pytanie. Czy dziecko, które ma skoliozę w średnim stopniu, nie jakąś bardzo dużą, mając
20%,
tak,
pierwszego stopnia do 30%.
7 zajęć w zespole klasowym dosyć dużym, powiedzmy 10-15 osób, czy przyniesie to jakiś efekt według pana?
Nie ma takiej możliwości. 7 zajęć to można prowadzić u człowieka, który tam był po złamaniu, miał nogę w gipsie 6 tygodni przed masażystą i zrobił mu 7 masaży. To może być jakiś procent uruchomienia. Natomiast ja tutaj powiem bardzo krótko. Dlaczego ja mówiłem o tych wadach postawy i mówiłem o skoliozach. Ja zaczynałem nie wymawiając 54 lata temu, gdzie prowadziłem dzieci. Te dzieci były z poradni wad postawy i te dzieci były w grupach tak, w granicach 7-8 jako grupa z tym samym schorzeniem. To jest pierwsze. Te dzieci zostały u mnie, wchodziły kiedyś albo w szkole, albo jak tam jeszcze był Mosir powstał, gdzie jeszcze w szpitalu, na każdy miał dla siebie materac. I całość rzeczy była skonstruowana w ten sposób, że dziecko w każdym tej po prostu swojej wadzie musiało wyuczyć się tak zwanych 25 ćwiczeń na określone mięśnie. Po kilku razach, kiedy te dzieci ćwiczyły ze mną w szpitalu, na podstawie szpitala powiem, to ja przestawałem prowadzić zajęcia i te zajęcia prowadziły te dzieci. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nich musiało wbić sobie na pamięć określone ćwiczenia i codziennie ćwiczyć w domu. Jeżeli przyszło mi dziecko, wtedy to było dla określonej grupy dzieci, to było dwa razy w tygodniu. To było dwa razy w tygodniu. I po kilku zajęciach była sytuacja taka, że to dzieci prowadziły zajęcia poszczególnych ćwiczeń, schematy poszczególne, bo inaczej się nie da, nie można wymyślać bez przerwy co innego i robić się, jak tutaj pan przewodniczący powiedział doktora. I jeżeli widziałem, że to dziecko, jedno, drugie, trzecie, każde dziecko się tego musiało wyuczyć, samo poprowadziło. Natomiast ja byłem w pewnym momencie osobą sprawdzającą, przykładowo, czy w klęku podpartym będzie po prostu uwypuklenie pleców na prostych rękach maksymalny łuk, czy na przedramionach mały koci grzbiet. Do każdego dziecka się podchodziło, które miało dla siebie swój materiał. A to dziecko było prowadzącym, jednocześnie ćwiczącym. I to było właściwie dla mnie najlepsze rozwiązanie. Dlaczego? Po pierwsze, na początku roku szkolnego każde z nich było na badaniu na rentgenie. Poradni wad postawy. Lekarz wziął sobie jedną linijkę, drugą linijkę i zapisał, że krótko ma, z jakim dziecko przyszło. I na zakończenie roku, po roku czasu, to dziecko znalazło się po raz drugi niestety na rentgenie. No niestety mówię, bo to jednak no, jest naświetlanie, no, ale no, mniejszym złem usuwamy większe zło. I wyniki były. Tam, gdzie dzieci były zaangażowane, tam wyniki były. Jeżeli dołożyliśmy do tego jeszcze raz w tygodniu basen, a basen był czy na Mortimerze Porąbce, czy gdzieś, i dzieci się nauczyły pływać. Tu powstał w 72 roku ten basen na piaskach, po zburzeniu, znaczy sama się zawaliła piątka i tu powstała nowa szkoła i ten basen pokulał od 8 do 8 przynajmniej przez 12 godzin. Wyniki były, jeszcze raz mówię, nie 100%. Ja dzisiaj nie pamiętam wszystkich wyników.
Wynik będzie w momencie cyklicznego działania przez cały rok. Nie
tak jest.
Słuchajcie, 7 tygodni to jest naprawdę kropla w morzu. Za cenę 80 zł to przy nauczyciela, którzy często, no wszyscy właściwie Pawłowie mają możliwość prowadzenia gimnastyki korekcyjnej, a gros osób skończyło dodatkowo fizjoterapię, rehabilitację i tak dalej, to można by zrobić 2,5 za tyle godzin. Bo dla mnie to jest liśnięcie tematu, takie obtarcie się.
Proszę pani burmistrz.
Proszę Państwa, ideą tego programu nie było prowadzenie cały czas tych zajęć z uczniami, tylko było przebadanie, wykrycie tej wady, nauczenie go poprzez te 7 spotkań tych ćwiczeń, wdrożenie rodziców do całej procedury tej ćwiczebnej. Oni dostają na koniec instruktaż, zarówno dzieci jak rodzice, i dalsza ta korekta ma przebiegać w domu. Nas nie jest stać na to, żeby przez cały rok wszystkie te dzieci, które zostały wykazane w tej tabeli odnośnie VAT, rehabilitować bądź korygować im wady postawy. Jest to program, który ma być szkoleniowy dla dzieci i zarówno dla rodziców, żeby one mogły tą gimnastykę prowadzić w domu. Tu Państwo źle zinterpretowaliście ten program. Ja oczywiście sama jestem świadoma, że przez 7 ćwiczeń, 7 godzin, to my nic nie zwojujemy z osobą, która ma wadę postawy. To nie była ta intencja.
Czyli dziecko dostaje zestaw ćwiczeń do domu, rodzic jest przeszkolony, tak. Też, jak ma z tym dzieckiem pracować do rynku.
Taka jest intencja tego programu.
Wracając,
to są bardziej jak gdyby ćwiczenia warsztatowe niż korygujące. Ono ma się nauczyć w ciągu tych 7 spotkań, co ma robić w określonych właśnie w określonej wadzie postawy. Jakie ćwiczenia ma wykonywać zarówno on i rodzic jest w tym czasie też obecny i przeszkalany. No bo tak to byśmy mogli, że tak powiem.
Że rodzic będzie z tym dzieckiem ćwiczył, prawda?
No tak, nikogo nie przymusimy już do tego, prawda? No, chcąc prowadzić gimnastykę korekcyjną, no to musielibyśmy z tymi dziećmi, które są wykazane w tabeli, sukcesywnie w małych grupkach tą korektę prowadzić, tak jak to pan Pita powiedział, bo inaczej to nie przyniesie skutków. Te 7 razy to nie jest, że tak powiem, metoda.
No tak, to kiedyś były 2 godziny korekcyjne na klasę przeznaczoną, tak jak ja zaczęłam pracować w latach 90. i to dziecko miało 2 razy gimnastykę korekcyjną z nauczycielem wychowania fizycznego. I też były spotkania z rodzicami, też dawaliśmy całe zestawy. No, wydaje mi się, że to miało większy sens. Niemniej tutaj, to co pani Boniusz powiedziała, jest to jakiś cel, jak gdyby przyuczenie do ćwiczeń, chociaż tak. Ja mówię, no pod warunkiem, że rodzic będzie systematycznie z dzieckiem pracował, w co śmiem wątpić.
Ale to już jest jak gdyby wartość dodana tego, że my już sami przebadamy te dzieci i rodzic jest świadomy, że dziecko jednak tą wadę postawy ma. Także i nauczenie tych ćwiczeń. Myślę, że no jest to pierwszy krok. Umówmy się do tego, żeby coś w tym zakresie robić.
A proszę mi powiedzieć,
jest zależne jednak od pieniędzy.
W jakich godzinach odbywają się zajęcia?
Zajęcia odbywają się przed, po lekcjach bądź w trakcie, zależy jak są mobilne.
Znaczy w trakcie.
Jest uzgadniane indywidualnie z każdą klasą. Uzgadniany jest przede wszystkim plan zajęć, ponieważ zajęcia odbywają się w momencie, kiedy lekcje są już zorganizowane w szkołach.
No ja wiem.
Każda klasa jest indywidualnie
no uzgadniana
z dyrektorem szkoły.
Ja rozumiem, tylko ja się chciałem spytać, o której godzinach mniej więcej są.
Do południowych godzin.
To w jaki sposób przyjdą rodzice na te zajęcia?
Ale mówimy o rodzicach, czy mówimy
bo to nie są 7 tych zajęć włącznie z rodzicami, bo ja mówię
nie, ja rozumiem, tylko jeżeli tak ma to wyglądać, to rodzic na tych zajęciach powinien być, żeby zobaczyć, w jaki sposób te zajęcia, te ćwiczenia powinien wykonywać. Bo jeżeli tak to ma, taka ma być idea tego, to mnie się wydaje, że to powinno być, powinien być rodzic obecny, może nie na wszystkich.
Tak, przepraszam, że przejdę panu przewodniczącemu. My się dowiemy w tych placówkach, w których godzinach, bo trudno mi jest powiedzieć.
Nie, no ja się pytam, bo słuchajcie Państwo,
dyrektor,
ja zawsze zmierzam do jednej rzeczy. To, co robimy, ma mieć sens. Mamy mieć jakiś ogólny, powiedzmy, zarys, że wiemy, jaki jest cel tego całego naszego działania. Ja jeszcze nie skończyłem, bo oddałem głos pani Ewie Frączek, ale jakby dążę do pewnych rzeczy dalszych z punktu widzenia chociażby tego, co powiedział pan Marian. Ja taką komisję miałem w poprzedniej kadencji, proszę Państwa, o której żeśmy też mówili o wadach postawy. I nie wiem nawet, czy wtedy jeszcze nie byłem na komisji też zdrowia i społecznej w tamtej, ale nie istotne. Proszę Państwa, działamy tak, badamy dzieci w klasie pierwszej, albo mamy 6-latków, albo 1 klasę. Czy ponawiane są ich badania, czy nie? czy tylko działamy tak, że wskazujemy i na tym kończymy, powiedzmy, sprawę badań?
Pani rehabilitant, państwo rehabilitanci, którzy prowadzą te zajęcia, na tak zwanym wejściu oceniają jeszcze postawy dzieci i kończą zajęcia ostatnie, dokładnie to samo czynią. I później powstaje raport, który mówi o tym, jaki jest stan zdrowia dzieci. Oczywiście
Nie. Ja przerwę na momencik, żeby jakby...
To przygotowania dla dzieci, panie, to jest przede wszystkim też informacja o tym.
Nie, dla mnie jest badanie takie. Przychodzi lekarz ze specjalnością rehabilitacja, badam, to dziecko ma to i tak dalej. Nikt nie jest w stanie, nawet mówię o rehabilitancie, ocenić na początku i po 7 tygodniach, bo tu się nie zmieni nic. No to wiemy o tym ci szczególnie, którzy się na tym znają. Natomiast mnie interesuje rzecz taka. Prowadzimy badania 6-latków i może 7-latków, tak? Tych, które są dzieci w pierwszej klasie. Czy po tym badaniu, w tym roku, dzieci, które były w pierwszej klasie i 6-latki, czy temat tego rocznika zamykamy, już się nie interesujemy, czy za jakiś czas prowadzimy badania?
No nie interesujemy się.
No. To był mój wniosek, jeżeli Państwo sięgniecie do poprzednich materiałów, nie wiem, czy Pan Marian pewnie potwierdzi, że powinniśmy to zrobić w przeciągu nie tam 7 tygodni, nie pół roku, ale właśnie na wejściu i zrobić to w przeciągu 3 lat. Może być to robione co roku, ale tutaj ze względu na koszty to ja bym to zrobił na wejściu, czyli dziecko wchodzi do pierwszej klasy, powinno być przebadane maksymalnie szybko na początku pierwszej klasy. Maksymalnie szybko, nie na poziomie kwietnia i maja, powinny rozpocząć się zajęcia. Po to, żeby nie czekać cały rok z współpracą, bo ten program ma mieć na celu współpracę szkoły, nauczyciela i prowadzącego zajęcia, żeby oddziaływać w różny sposób. I na dziecko, żeby było to szerokie działanie. Żeby zajęcia rozpoczęły się maksymalnie szybko. Ja wiem, że są różne szkoły i trzeba poświęcić na to w jednej szkole wrzesień, drugi październik i tak dalej, ale żeby to było w miarę sukcesywnie. To po pierwsze. Po drugie, ja uważam, że jeżeli my z tym dzieckiem już przeprowadzimy zajęcia, to powinniśmy mieć jakieś monitorowanie, to co powiedział Pan Marian, czy po 3 latach na zakończenie chociażby 3 klasy my wiemy, czy to dziecko o inicjałach AM, to jego wada postawy z punktu widzenia skoliozy czy innych wad pogłębiła się, pomniejszyła, to wtedy ja widzę sens tego naszego działania, bo same poinformowanie my w ogóle nie monitorujemy. My nie wiemy, co się stało za 3 lata. Bo tu jest sprawa, proszę Państwa, bardzo trudna z punktu widzenia chociażby tego, co Pan Marian Kita powiedział, bocznych skrzywień. 90% bocznych skrzywień to są tak zwane skrzywienia idiopatyczne, czyli z nieznanej przyczyny. I trudno jest mówić, że my osiągniemy sukces, zmniejszymy. Nie. Sukcesem jest zahamowanie wady. I to jest bardzo ważne. I ja chciałbym postawić wniosek taki, żebyśmy po pierwsze przebadali dzieci na wejściu, jak wchodzą do szkoły, ale również przebadali na końcu tego procesu, chociażby nauczania początkowego. Żebyśmy wiedzieli, co się stało, żeby ten rodzic miał taką drugą informację po 3 latach, że, proszę Państwa, nie działacie nic w tym kierunku, żeby wada Waszego dziecka się zmniejszyła. Bo to rodzic jest odpowiedzialny. My nie mamy prowadzenia, bo tak z punktu widzenia jeszcze historycznego, bo pani kierownik powiedziała o tym, że zmienia się sytuacja w szkole. Zmienia się. Były 2 godziny, później była 1 godzina, później nic nie było. Później był artykuł 42, z których prowadziliśmy zajęcia. Teraz nie ma tego artykułu 42 i dzieci nie mają w ogóle zajęć, więc to wchodząc, powiedzmy, w realia obecnego systemu oświaty, my próbujemy coś zrobić z punktu widzenia gminy po to, żeby uświadomić rodzicom, żeby im dać tą możliwość, że one wiedzą, że dziecko ma wadę i wiedzą, co mają, co z tą wadą trzeba robić. To jest bardzo ważne. Ale żebyśmy w drugim etapie, na koniec, ja uważam, że pod koniec, czyli w drugiej połowie dzieci, które są w trzeciej klasie, powinniśmy zrobić ponowne badania. Ja nie uważam, że to są duże pieniądze w skali gminy, 12 tysięcy, żebyśmy na takie badanie nie mogli przeznaczyć kolejnych 12 tysięcy po to, żeby rodzic był świadomy tego, że mijają 3 lata, wiedział o tej wadzie i nic się nie zadziało dobrego, tylko wada się pogłębiła. Ja uważam, że tak powinno być. Tutaj z punktu widzenia profilaktyki jak najbardziej, pani burmistrz, ja się zgodzę z tym, że takie jest działanie, ale jeżeli mamy robić profilaktykę ze świadomością rodzica, bo ja tak uważam, to ma być rodzic świadomy i tak się odbywają zajęcia, powiedzmy, w innych ośrodkach. Ja podam przykład Dąbrowy Górniczej. Oni stworzyli ośrodki, gdzie gmina finansuje te zajęcia. Ja nie mówię, że my nie mamy tak zrobić. O tym kiedyś też mówiłem. Stworzyli ośrodki tam, gdzie jest basen. Czyli każde dziecko ma dwa razy w tygodniu zajęcia. Jedne są zajęcia na basenie, drugie są w sali korekcyjnej. Są to ośrodki, do których przychodzą dzieci z innych szkół. I to ja też o tym mówiłem, nie chcę do tego wracać, bo to jest kwestia zawsze środków finansowych. Niemniej ja uważam, że jeżeli ma być profilaktyka, jeżeli mają się zajmować ci, którzy do tej pory się zajmują z rehabilitacji, to moje zdanie osobiste jest takie, że w tych zajęciach powinni uczestniczyć rodzice. Takie zajęcia, ja pamiętam, też prowadziliśmy takie, powiedzmy, małe konferencje dla rodziców, gdzie pokazywaliśmy ćwiczenia. One powinny się odbywać po południu. Rodzic powinien być świadomy, że ma z tym dzieckiem przyjść, ma być w sali, ma zobaczyć, jak się te zajęcia odbywają. Nie na zasadzie, że my te zajęcia prowadzimy wtedy, kiedy jest okienko tej klasy albo ta klasa kończy zajęcia, bo ten rodzic nie przyjdzie.
Ale spotkania z rodzicami są godzinę po południu.
No jeżeli są, to dobrze. Jeżeli są, to w porządku.
Dlatego, że przekazywane są mi materiały, instruktorzy i rehabilitanci odpowiadają na szereg pytań. A wracając do tego, o czym ma przewodniczący nad nim. Otóż w wieku przedszkolnym, w trzeciej klasie są obligatoryjne z badania bilanse. Podczas tych bilansów lekarze OZ-u mają za zadanie między innymi o tym wzroku, słuchu i szeregu innych dysfunkcji, ewentualnie stwierdzić, jaka jest postawa dzieci. Problem zaczyna się w tym momencie, jeżeli dzieci nie zgłaszają się na bilansy, bo to też bardzo jest odpowiedzialność jest też inna. Również dostęp do tych świadczeń, gdzie u dzieci jest tak duża dysfunkcja ruchowa, że trzeba sięgnąć po lekarza specjalisty. Tu są potężne kolejki i dzieci nie mają możliwości szybkiej korekty. W związku z tym to, co my robimy, bo to są te same dzieci, oni dostają już instruktaże, rodzice dostają informacje, dzieci już są uczone pewnych ruchów, nawyków i ćwiczeń. I pani burmistrz to, o czym mówiła, te dzieci później mają za zadanie ćwiczyć jeszcze raz, ćwiczyć o tym rodzica. To co w domu się dzieje, to też trudno w gospodarstwa domowe wyglądać i sprawdzać, czy rodzice rzeczywiście się wydają.
Ja wiem, pani kierownik, tylko bilans nie jest prowadzony przez lekarzy z specjalnością rehabilitacja i badanie przez lekarza pediatrę, a lekarza, który ma specjalizację, to jest zupełnie inne badanie. Lekarz, który bada, to on bada to, co ma badać. Natomiast lekarz pediatra bada ogólnie i on nie wykryje wady. On nie jest w stanie porównać to, co było 3 lata temu i to, co badamy teraz. Także ja uważam, że powinniśmy to zrobić drugi raz w trzeciej klasie i wtedy mielibyśmy chociażby wgląd w tak zwaną statystykę z punktu widzenia wady dziecka. Jak ono się kształtuje? zwiększyło się, zmniejszyło się, nie ma, poprawiło się, rodzic zadziała. Wtedy wiemy, że te nasze działania profilaktyczne, które prowadzimy, one mają sens. Bo my tak naprawdę nie wiemy po jakimś tam czasie, czy nasze działania przynoszą odpowiedni skutek. My chcemy, ale nie zawsze wiemy, czy to przynosi skutek.
Ja chciałam zapytać, te badania były komputerowe? Nie komputerowe,
nie.
No to są oglądowe badania i lekarz na podstawie, powiedzmy, wglądu może stwierdzić, czy tak jest. Proszę, pan Marian Kita jeszcze.
Panie przewodniczący, problem jest bardzo złożony. Jedynie nie rozumiem jednej rzeczy, która polega na tym, że kończymy sprawę trzeciej klasy. W chwili obecnej nastąpiło przekształcenie szkół podstawowych do klasy 8 włącznie, tak jak kiedyś było, wcześniej to było 7 klas. Niemniej jednak to dziecko jest cały czas w okresie wzrostu. I do momentu, kiedy nie nastąpi całkowite zamknięcie wzrostu dziecka, to dziecko jest cały czas narażone właśnie na te wszystkie wady. I dla mnie mówienie do trzech klas, do trzeciej klasy włącznie, to jest po prostu dopiero takie dotknięcie tematu. Natomiast przecież pan doskonale wie o tym, że następują skoki wzrostowe i pełnienie wzrostowe u dzieci w poszczególnych latach. Nie będę tu wszystkim tłumaczył, bo każdy przecież doskonale o tym wie. Przyjeżdża jego dziecko z wakacji po miesiącu i okazuje się, że tak jakby tam o parę centymetrów w innych spodniach przyjechał i widać tam kawałek łydki, a przed tym gdzie spodnie były długie. Do czego zmierzam? Mówienie. To, co przed chwilą mówiła pani burmistrz, że mamy, że to, że koszta i tak dalej. Proszę państwa, nie ma nic cenniejszego, jak nasze przyszłe pokolenie naszego narodu. Nie ma nic cenniejszego. Nie udźwigną tego dzieci niepełnosprawne, ani żadne inne, które mamy dzisiaj w Sejmie. I widzicie, jaki jest poziom tych dzieci. Te dzieci nie wypracują całego budżetu narodowego za parę czy paręnaście lat. Na ten budżet muszą złożyć się te właśnie te wszystkie dzieci, które dzisiaj są w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej klasy. I one mają być tak przygotowane do życia, do pracy, do wszystkiego, żeby nie po, mając 20 parę lat, zamiast iść do roboty, to chodzić od lekarza do lekarza, bo te wady, które mu zostały, po prostu go prawie, że w jakiejś części eliminują. Dlatego tu nie ma dla mnie czegoś takiego, że zamykamy się na trzeciej klasie, zamykamy się, bo jest tyle i tyle pieniędzy. To nie zrobimy jednego chodnika, nie zrobimy tam jeszcze jakiejś tam ulicy. To dzięki tym dzieciom będzie egzystować to miasto za 10 lat czy 15, prawda? Dzięki tym dzieciom, nikim innym. To są właśnie te dzieci, które wezmą na barki to miasto. Nie tylko to miasto, jak to jest, ale bardzo się cieszę, że pan powiedział przed chwilą o tym może niedoskonałym ośrodku w Dąbrowie Górniczej, gdzie jest i sala, i basen. I zarówno na jednym, jak i na drugim po prostu jest i dostęp rodziców, i dostęp wszystkiego. I to dziecko jest wielokrotnie, jak to się mówi, zintensyfikowane w swoich ćwiczeniach. Czy to w sali gimnastycznej, czy na basenie. I wydaje mi się, że w tym kierunku powinniśmy iść, czyli w kierunku, który wczoraj już był 50 lat temu.
Panie Marianie, ja bym jednak poprosił, żebyśmy od czegoś zaczęli, czyli sprawdzili za 2 lata ten rocznik. Nie wiem, czy mamy wyniki z poprzedniego rocznika, też mamy, żebyśmy zaczęli badać również klasy trzecie i później, jak będziemy mieli porównanie, to myślę, następna komisja, która, bo wybory będą na jesień, będzie mogła zająć się tym problemem i zobaczyć, jak przedstawiają się wyniki, jak porównanie jest. I wtedy będzie można wnioskować o to, żeby można było, nie wiem, w przeciągu następnych 3 lat zrobić badanie kolejnych za 3 lata, bo to taki proces jest długotrwały, tego się nie robi w ciągu 1 roku i wtedy będziemy wiedzieć, czy to, co robimy, ma sens. Ale myślę, że mały krok byłby taki z punktu widzenia naszej gminy, żeby zrobić to na koniec trzeciej klasy. Proszę Pani.
Ja nie wiem, czy ja mogę mieć tutaj jakąś propozycję do
Proszę
Państwa,
bardzo, pewnie.
Bo skoro my się po prostu na tym nie znamy, my się na tym nie znamy, no Wydział Edukacji niekoniecznie się musi znać na tematy korekcji i innych, że tak powiem, tam postawy. Ja mam taką propozycję, żebyście Państwo, żebyśmy wspólnie stworzyli taką grupę roboczą, która będzie w swoim składzie zawierała tych specjalistów, którzy się na tym znają, Państwa, bo też jesteście Państwo jak gdyby powiązani ze względu na prowadzone swoje zajęcia i jesteście nauczycielami WF-u, żebyśmy wypracowali jakiś tam jednolity sposób, jaki będziemy postępowali przez te 8 lat. Bo jeżeli my dzisiaj zaczniemy z pierwszą klasą, czy tam 6-latkami, zostaw Karolinko, to trudno teraz powiedzieć, że dzisiaj zbadamy pierwszą klasę, za 3 lata musielibyśmy trzecią sprawdzić. Ale nic nam nie powie sprawdzenie już teraz, czy za 3 lata, 8 klasy. Ten uczeń musi być poddany danej procedurze, prawda? Czyli ta procedura powinna trwać 8 lat w tym momencie. To może stwórzmy coś już raz, dobrze, dokładnie i fachowo, bo mówię, na razie to działamy tak po omacku. My jako Wydział Edukacji podjęliśmy się jak gdyby sprawdzenia problemu, czy wśród tych dzieci 6-letnich, czy dzieci 7-letnich istnieje problem. I chcieliśmy ich w ciągu tych 7 spotkań nauczyć, jak mają postępować. Ale skoro Państwo macie taką propozycję już mówiąc dalekosiężną, to stwórzmy, mówię, grupę roboczą, która stworzy cały program profilaktyczny odnośnie wad postawy. Nie wiem, na ile Państwo się przychylacie do tej mojej...
Dobrze, Pani Burmistrz, bardzo dobra propozycja. Prosiłbym, żeby zaprosić lekarza ze specjalnością rehabilitanta, później rehabilitanta, nie wiem, może z tej, powiedzmy, z firmy, która prowadzi zajęcia. Ja zwołam, no, nie mogę zwołać posiedzenia komisji, chyba że dzisiaj nie zamknę posiedzenia komisji, tylko przerwę i zrobimy drugą część w czerwcu. Nie będę dzisiaj zamykał, więc będę mógł kontynuować temat wad postawy na następnym naszym spotkaniu. I wtedy powstanie grupa, powiedzmy, osób, które będą brały udział w posiedzeniu i wypracujemy sposób działań profilaktycznych, jeżeli chodzi o wady postawy. To dziękuję. Myślę, że ten temat na razie przerwiemy, bo oczywiście będziemy kontynuować. Przechodzimy do punktu następnego, Dni Czeladzi 2.18. I myślę, że też wzorem poprzedniego tematu proszę o zadawanie pytań. Jest Pani Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą. Proszę, kto z Państwa radnych chciał zadać pytania dotyczące Dni Czeladzi? Nie ma pytań?
Można?
Proszę, oczywiście.
Znaczy, ja chciałbym może nie tyle zadać pytanie, co stwierdzić, że skład, który został zakontraktowany do Dni Czeladzi, no to jest super.
Bomba.
I to tyle.
Ja rozumiem, że na stadionie duża scena będzie, tak?
Zwłaszcza mój ulubiony z budki suflera Krzysztofa. Dla mnie bomba.
Będzie się działo.
No dobrze, no cieszymy się, że oferta jest bardzo interesująca, ciekawa dla mieszkańców. Oczywiście sami będziemy, także tak, zakończenie roku szkolnego i dni czeladzi. Bardzo dobry, byle pogoda nam dopisała. Jeżeli nie ma pytań, to bardzo dziękuję za przygotowanie materiału. Tutaj poszło nam bardzo szybko. Jesteśmy teraz w punkcie następnym. Materiały sesyjne. Sobie otworzę tylko drugi plik. Co mamy opiniować? Tak, projekt, bo wcześniej nic nie mamy. Tak, projekt numer 74. W sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Czelać. Strona 250, jakby ktoś miał szukać. No, dalej. Pytania? Nie ma. Ja mam pytanie takie. Do tej pory mieliśmy zniżki dla wszystkich, tak? I były to chyba godzinowe zniżki, tak? A jak pani naczelnik, jak to się przedstawia, powiedzmy, punkt trzeci 0,85, ile to jest w tygodniu? 15% z ile to wychodzi zniżki? Tak, tak, tak.
Pensum po obniżce 3 godziny. 3 godziny.
I to jest tygodniowo? 3?
To jest tygodniowo 3.
Czyli 3 godziny
dyrektora. Pensum dla dyrektora powyżej 16 oddziałów.
A do tej pory jak mieliśmy?
2 godziny, ale to jest na życzenie dyrektorów, którzy realizują, którzy są przedmiotowcami i po prostu nie mogą mieć godzin ponadwymiarowych. Natomiast jeżeli to wynika prowadzenie jednego przedmiotu w jednej klasie, matematyków, polonistów.
Na przykład.
W związku z tym to jest prośba nawet dyrektorów, żeby to pensum o jedną godzinę podwyższyć.
Aha, prośba dyrektora.
Może mieć godziny ponadwymiarowe, jeżeli to wynika z realizacji danego przedmiotu w jednej bądź dwóch klasach.
Czyli do tej pory, jak miał 2 godziny, to nie mógł przeprowadzić na przykład matematyki.
Nie, na przykład świetlicę, dyrektor, tak.
No tak, ale nie mógł prowadzić matematyki, nie, nie. Dlatego że
matematyki
on nie powinien mieć nadgodzin.
Jest 4, tak.
No tak, ale jak są 4, a są 3 godziny, to...
Może, jeżeli wynika to, bo to jest właśnie nowy zapis, który się pojawił, dodatkowy...
Zapraszam panią przewodniczącą.
6a w karcie nauczyciela, ta zmiana jest w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, który wyraźnie mówi, że jeżeli to wynika z prowadzenia lekcji danego przedmiotu w jednej bądź dwóch klasach, to dyrektor może...
No dobrze, a to nie lepiej by pani naczelnik zostawilibyśmy tak jak było do tej pory 2 godziny i jeżeli wynika to z zapisu, że mógłby dyrektor prowadzić...
Dwie godziny, bo może jeżeli już, to jeszcze musimy wrócić do karty nauczyciela, która też wyraźnie mówi, że może mieć jedną drugą najwięcej zajęć dydaktycznych. Jeżeli byśmy wprowadzili 2 godziny, a ma 4,
to wtedy nie mógłby prowadzić. A jak ma 3, to mógłby prowadzić, tak?
Tak, aha. To jest uzgodnione i to jest na prośbę dyrektorów.
Dobra.
Ta uchwała została poddana opinii związkom zawodowym, również została wystawiona do konsultacji społecznych. Nie mieliśmy do tej uchwały uwag.
Związki pozytywnie zaopiniowały?
Tak, wszystkie 3 związki akurat tą uchwałę pozytywnie zaopiniowały. No i pierwszym krokiem było ustalenie tego pensum z dyrektorami.
No tak, tak, tak. A wicedyrektorom się zmienia też na ilościowo, czy nie? Czy...
Nie zmienia się, nie. Nawet tutaj przy większej liczbie oddziałów.
No tam wicedyrektor miał chyba miał tygodniowo 10 godzin, jak pamiętam.
9 i 7.
Aha, no dobra. Dobra, jak jest to uzgodnione, prośba dyrektorów, to nie będziemy dyrektorom wchodzić drogę. Wobec tego proszę, gdzie mamy projekty, proszę komisję o zaopiniowanie projektu. Proszę. Projektu numer 74 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzone przez gminę Czeladź. Kto jest za pozytywną opinią? 2, 4, 6, 7. Przeciw nie było, wstrzymujących też nie widzę. Ilość członków komisji, jaką mamy ilość członków? 9. 9, 7 głosowało, pozytywna opinia. Dzisiaj mamy 21, 05, 2, 18. To mamy załatwione. Druga uchwała w sprawie odrzucenia w całości stanowiska. MOZ, co to oznacza? Ten skrót.
Zakładowa Organizacja
Związkowa. Aha, NZT, to pamiętam. Solidarność, POIW.
Pracowników Oświaty i Wychowania.
Aha, dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli. I teraz mam pytanie. Dlaczego jest taka uchwała, że jest w sprawie odrzucenia w całości stanowiska? Poproszę o wyjaśnienie.
Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, jeśli mamy nawet tutaj niekoniecznie opinię, tylko był postulat związku zawodowego, żeby pozostawić w tej samej wysokości pensum, jakie było, czyli 20 godzin, to Rada Gminy musi się do tej opinii ustosunkować. W związku z tym musimy, organ jednostki samorządu terytorialnego musi przedstawić swoją opinię na posiedzeniu. Również ma Pani prawo tutaj wyrazić swoje zdanie. Ja może tylko powiem, proszę Państwa, że myśmy mieli 20 godzin, a zgodnie ze zmianami, jakie nastąpiły w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, mamy ten najwyższy płot 22 godziny. Myśmy tą uchwałę podejmowali bardzo dawno, bo w 2004 roku, i myśmy nie zmieniali pedagogów, psychologów, logopedów, gdzie gminy miały powyżej nawet 30 godzin. My teraz dostosowujemy do tego głównego pułapu ze względu na to, że takie są potrzeby, żeby zwiększyć dostępność specjalistów dla dzieci. Mamy coraz więcej orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Mamy coraz więcej opinii, poradni psychologiczno-pedagogicznych. Mamy coraz więcej uczniów, którzy nie mają ani opinii, ani nie mają orzeczenia, ale takiej pomocy potrzebują. W wielu szkołach już teraz będziemy mieć cały etat psychologa, bo takie są potrzeby w tej chwili. I dwie godziny, gdzie koło gminy mają w tej chwili obniżały do 22 godzin, nasze podniesienie o dwie godziny uważam, że nie jest do tego maksymalnego pułapu duże.
Ja zaraz Pani dam głos, tylko chciałem jeszcze dopytać. Pani naczelnik, to znaczy, że do tej pory było tak, że inne gminy zmieniły pensum dla pedagogów
dużo
wcześniej i była taka możliwość z punktu widzenia prawa, tak? Karty nauczyciela. Aha, i zwiększyli i prowadzili, powiedzmy, w ilości, nie wiem, może 30 godzin i prowadzili te zajęcia w takiej ilości, a może Pani podać przykład, powiedzmy, z najbliższej okolicy, które gminy tak
będzie chociażby
będzie tak miał w ten sposób, że miał 30 godzin?
No, nie,
miał 22 i został 22.
A
miał 22. Wiem to na pewno.
Tak, o gminie będzie czasem.
O gminie będzie. Miała 23 godziny i dalej jest 23. No,
to które gminy miały tak dużo?
W całej Polsce gminy różnie podejmowały, no nie mam teraz...
Ale nie może pani podać jakiś przykład gminy, czyli będzie miał 20 godzin.
Ale to były jednostkowe w Polsce, były gminy, które miały po 20 godzin. Aha. Niewiele gmin miało 20 godzin, tak jak my.
Mhm. Ja mogę powiedzieć, że
to teraz proszę.
Starostwo powiatowe 20, a Wojkowice też 20. I na razie ani starostwo, ani Wojkowice nie zmieniły tego czasu. Natomiast będzie miał 22 i został przez 23.
Ale będzie podejmował uchwałę w związku z tym nie.
No i było 22 i dalej było. I jest uchwała podjęta, że jest 22, czyli został przy tym, co było.
Czyli
no, nic nie zmienił.
Ale nie no, chciałby, żeby nie zmienił.
Nie, nie, to chodzi o...
Ale chodzi o to, że nie zmienił i działa zgodnie z dobrem. Ale ja podaję z najbliższej okolicy i tak wygląda sytuacja.
Chciałem spytać, jakie stanowisko zajęły związki zawodowe? Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Pozytywnie mamy zaopiniowane przez związki, do których żeśmy wysłali, tak, w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, czyli Kontra, ZNP i Solidarność. Dwa związki pozytywnie, oczywiście też uchwała była wymieszona. W BIP-ie do konsultacji społecznych. Tutaj żadnych uwag nie było. To była jedyna sytuacja, gdzie właściwie zapostulowano, bo to niewyraźnie pani tutaj nam napisała, że to jest opinia, tylko postuluje zachować te 20 godzin.
Proszę mi powiedzieć, czy gmina, nie wiem, sąsiednia, chociażby Wojkowice, czy inne te bliskie gminy z naszego powiatu podejmowały takie uchwały, czy jeszcze nie?
Na razie uchwałę podjęło chyba tylko miasto Łodzi, gmina. Taką jak powiedziałam, pozostałe na razie Wojkowice miały uchwałę w 2017 roku, 20 godzin, ale na razie nic się nie dzieje, więc nie wiem. To samo jeśli chodzi o powiat.
Od kiedy jest ta zmiana w ilości godzin?
Od 1 września.
Aha, czyli od 1 września 2018 możemy to zmienić. Rozumiem. A na jakiej podstawie i ile lat temu do tyłu można było zmienić pensum dla pedagogów? Od 2009, tak? Ale myśmy nie podejmowali takiej uchwały. I teraz tą uchwałę, którą mamy, czyli odrzucenie stanowiska, to jest stanowiska w całości, jeżeli chodzi o NZZ Solidarność. I tutaj stanowisko związku jest tylko negatywne z punktu widzenia, bo mamy tam jeszcze jakieś uchwały dotyczące ilości godzin, tak? Tych pedagogów, bo pozostałe, powiedzmy, ta pierwsza, która żeśmy ją głosowali, było stanowisko pozytywne. Dobrze. No ja już się dowiedziałem, kto z państwa ma. Proszę.
W tej sprawie.
To proszę.
Przygotowałam na piśmie. Proszę. Prosiła, dam to pismo komisji. Odczytam i prosiłabym też o potwierdzenie, że takie pismo wpłynęło.
Komisja Edukacji. Przepraszam, tylko proszę uzupełnić o człon, bo nasza komisja się nazywa Komisja Edukacji, Kultury i Sportu.
Ale taką informację dostałam na mnie.
To jest jakby, my zajmujemy się trzema zagadnieniami, edukacją, kulturą i sportu i taki jest brzmienie naszej komisji, ale proszę bardzo. Proszę.
Taką informację, że Komisja Edukacji Rady Miejskiej dostała drogą mailową, osoba, która przesyłała mi projekt tej uchwały w związku z odrzucającej nasze stanowisko, no więc ja się tym kierowałam.
To nic nie szkodzi, ja tylko zwracam uwagę na nazwę.
Przeczytam. Międzyzakładowa komisja reprezentująca międzyzakładową organizację związkową NZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Będzinie po zapoznaniu się z udostępnionym projektem uchwały Rady Miejskiej przy Radzie w sprawie odrzucenia w całości stanowiska naszego związku, już nie będę czytać nazwy drugi raz, dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli, przyjmuje do wiadomości,
że proponowane zmiany mieszczą się w ramach obowiązującego prawa, ale nie zgadza się z zawartym w projekcie uzasadnieniem. Nasz związek uważa, że nastąpi realne zmniejszenie płacy dla pedagogów, psychologów i logopedów, gdyż powiększenie pensum nie wiąże się ze zwiększeniem jakiegokolwiek składnika wynagrodzenia tej grupy zawodowej. Ale... Czyli za to samo pracowali 20 godzin, teraz 23. Za tą samą pensję. Nic się nie zmienia oprócz ilości. Dodatek nie ma mowy, żeby to było, nie wiem, dodatku motywacyjnym jakoś uwzględnione. Nie, nic. Czyli de facto ta grupa traci finansowo. Drugie. Jeżeli istnieje zwiększone zapotrzebowanie na usługi pedagogów, psychologów i logopedów w gminie Czeleć, należy zwiększyć liczbę etatów dla tej grupy zawodowej. Punkt trzeci. Powiększenie pensum może skutkować realnym zmniejszeniem liczby etatów pedagogów i psychologów zatrudnionych w gminie Czeleć. No bo jeżeli się zwiększa liczbę godzin, no to może się okazać nagle, że któremuś pedagogowi się obniży na przykład do połowy etatu. I czwarte, podniesienie pensum nie przełoży się na większą dostępność do specjalistów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami dydaktycznymi, ponieważ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych pensum nie ulega zmianie. Nie zmienia się też liczba zatrudnionych przez gminę Czeleć psychologów i pedagogów. Zwiększenie ich pensum to tylko pozorne zwiększenie dostępności psychologiczno-pedagogicznych. Znaczy nasz związek wychodzi z założenia, że ten sam pedagog, jeżeli pracował 20 godzin, to widocznie jeżeli w poradniach jest takie pensum i ono się nie zmienia, to widocznie tyle on jest w stanie efektywnie pracować z dzieckiem. Bo wiemy, że nauczyciel pracuje 40 godzin tygodniowo, ale ta reszta to jest na zebrania z rodzicami, konsultacje z rodzicami, szkolenia, udział w radach pedagogicznych, wizyty pedagoga w MOPS-ie, w ośrodku wspierania dziecka i rodziny, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, na policji i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko w ramach tych 40 godzin, a praca z dzieckiem to jest te 20. Reasumując, decyzja gminy Czeleć o zwiększeniu pensum z 20 na 22 godziny dla pedagogów, psychologów i logopedów nie poprawi sytuacji uczniów z określonymi potrzebami dydaktycznymi, natomiast realnie pogorszy sytuację zatrudnionych w gminie specjalistów. Takie jest nasze stanowisko.
Chciałam powiedzieć Państwu, że ustalanie pensum zgodnie z przepisami, bo to nie jest pensum niezgodnie z przepisami, jest kompetencją Rady Gminy. My się zwracamy do związków zawodowych o zaopiniowanie, a Państwo możecie opinię uwzględnić, bądź nie. Akurat my tutaj proponujemy odrzucenie w całości tej opinii, to Rada może zrobić, dlatego że pozostałe dwa związki zaopiniowały nam pozytywnie uchwałę. To jest jedyny związek, który w ten sposób się odniósł do pensum. I jeszcze tylko powiem, że gdyby Państwo chcieli przyjąć stanowisko Solidarności, to my musimy od początku zaczynać procedurę. Także to jest kompetencja Rady Gminy.
Jeszcze mam pytanie. Proszę mi powiedzieć, jak brzmi ustawa z punktu widzenia pensum? Jaki jest zapis, jakbym poprosił o przeczytanie?
Tak, oczywiście to jest w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, gdzie kiedyś było tylko tyle, że Rada Gminy ustala i nie było mowy o ilości godzin, no to nie mogło przekraczać 40. A teraz wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, o czym tu Pani powiedziała, bo to pensum jest ustalone w tabeli. Z tym, że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin.
A wcześniejszy zapis jak brzmiał?
Że gmina ustala.
Aha, i nie było górnej granicy mówiącej o ilości.
40 godzin nie mogło. No raczej gminy nie podejmowały takich.
A skąd, jeszcze mam pytanie, skąd było pensum do tej pory 20 godzin?
Z uchwały.
Z uchwały tylko, a nie było wcześniej zapisu, bo ja wiem jak wygląda.
Nie podnieśliśmy w momencie, kiedy mieliśmy taką możliwość tego pensum. Nie podnieśliśmy pensum z 20 do 26, tak jak gmin, do 24, do 22.
A nie, gminy, pani naczelnik, nie było wcześniej, bo to jest tak, pensum nauczycielskie jest 18 godzin dydaktycznych. A ja wiem, ale wcześniej nie było zapisu, że powiedzmy pensum zajęć dydaktycznych dla pedagogów, psychologów i logopedów to wynosi ileś tam? Bo z czegoś te 20 godzin musiało być.
Był taki wcześniejszy, tak?
Że on ma 20. Później został usunięty.
Tylko psychologiczno-pedagogiczny. Tam zostało 20 dalej.
Dobra. Pan Włodek.
To właśnie w tej kwestii, co pani powiedziała z przewodnicząca sobie.
Dobrze. Pan Marcin Gadecki.
Panie Przewodniczący, ja mam pytanie do pani naczelnika. Proszę powiedzieć, ile tych etatów mamy w obecnym roku szkolnym psychologów, pedagogów i logopedów w gminie?
W tym roku szkolnym? My już bierzemy od września, dlatego że od września psychologów i na przykład w szkole podstawowej numer 3 jest zaplanowany cały etat psychologa i etat pedagoga. W tym roku szkolnym, jak pani mówi, myśmy nie zwiększyli etatów, natomiast od 1 września mamy zaplanowane szkoła numer, teraz nie ma Markusza, ale szkoła numer 2 ma zaplanowane pół etatu psychologa i na przykład szkoła 1 też wiem, że pół etatu psychologa ma zaplanowane. Nie pamiętam ile, 7, ale w sumie mówić, proszę.
Szkoła numer 2 jest większą szkołą niż szkoła numer 3.
No ale tam są dwa etaty pedagogiczne.
Integracyjne są klasy.
Oczywiście, tam są dwa etaty pedagogiczne.
Musicie państwo pamiętać, że my mamy 100 orzeczeń i nie wiadomo jeszcze ile tych opinii. Chcemy wyjść naprzeciwko oczekiwaniom i rodziców, i dzieci. Nikogo nie zwalniamy, nikomu nie będziemy odcinać,
jako dokumentacji, bo dostaliśmy
ale to nie tylko, że w Będzinie tak jest i nikt sobie z tego nie robi. Tam było 20 lat. Ale co z tego? Jednakowe warunki ma nauczyciel w Będzinie, jak przeradzi w tym momencie. To, że 2 godziny więcej dostanie, ale ma 40 godzin wyrobić.
Tak, ale te 22 ma mieć z uczniem. Cały czas pamiętajmy o tym.
Czyli rozumiem, że nauczyciele w Będzinie są inaczej traktowani niż nauczyciele w Czeladzie. Dlatego, że oni już mieli 22 godziny i oni są przyzwyczajeni.
A nauczyciele mieli to, co było, jest nieistotne. Liczy się to, co jest. Mieli 22 godziny, teraz zostało ograniczone do maksymalnie 22, więc oni nie mogli zrobić nic innego. Zostawili 22 godziny, bo prawo im nie pozwala.
Mogli obniżyć. Zgodnie z ustawą mogli nawet dać 18. Jak to taka ustawa jest troszkę taka.
No nie wiem, wydaje mi się, że skoro zostało ustalone, że pracownik poradni ma 20 godzin, to znaczy, że.
No, ale to się nie tyczy
ale to jest właśnie praca z tym dzieckiem. Wiadomo, że on ma 40 godzin.
Wyłączeniem, Pani Boże.
Pani Boże, u nas się sytuacja diametralnie zmieniła, ponieważ w Będzinie gimnazja się wygaszą, bo oni sobie sieci nie podjęli. Ułożyli się potem, kuratorium poprosiło, żeby podjęli tą sieć na takich warunkach, jakie oni chcieli. U nas niestety kuratorium na to się nie zgodziło. My na dzień dzisiejszy mamy szkołę numer 4.
Też się kuratorium nie zgodziło.
No ale oni nie podjęli sieci.
Nie podjęli sieci i zostają przy starej sieci. Wobec czego my mamy szkołę, w której od września będzie się uczyło jedna klasa 22-osobowa i jedna klasa pierwsza 8-osobowa.
No dobrze, ale jak
czyli się dziś ma związek, dlatego że utrzymujemy 17 pomieszczeń, wezmę 4 i są 2 klasy. To w związku z tym my musimy patrzeć na koszty, jakie będą się generowały z tymi niewykorzystanymi pomieszczeniami.
Czyli rozumiem, że Polacy płacą za to, że jest dodatkowa
szkoła. Tak, oświata ma jeden budżet.
Ja mam pytanie takie. Rozumiem, że tygodniowa, tak jak u nauczycieli liczy się dzienna ilość godzin 3,6, będzie to dzielone 22 na 5 dni wyjdzie nam
4-4,
tak? Tak będzie to liczone, jakby ktoś miał na przykład, nie wiem, L4, dni wolne powiedzmy, bo są święta i tak to będzie liczone, tak? Nie, ja się pytam, no po prostu chciałem...
Proszę już teraz. To będzie pensum. 22 przez 5 dni wychodzi 4,4 godziny.
No, bo...
Ale pan radny doskonale wie, że w szkole się układa plan lekcji i plan zajęć. W jednym można mieć 6 godzin, a w drugim można mieć 4 godziny. I to nie koliduje żadnemu, nie wiem, żadnej sytuacji. Nigdzie nie jest napisane, że pedagog ma zawsze mieć tyle samo godzin.
Nie, ja się... Nie o to chodzi. Po prostu chcę wiedzieć, bo gdyby, powiedzmy, liczyć... nie wiem, L4 czy cokolwiek, to jakoś się to przekłada, chociaż pedagog nie ma nadgodzin, tylko ma nadgodzinę, czy nie? Nie, chyba nie ma, nie wiem.
Nie ma, może najwyżej mieć zastępstwa płatne.
Aha, nie ma, także ma w pensum coś więcej.
Chyba, że ma zajęcia jakieś rewalidacyjne, czy też kompensacyjne z uczniami, jeżeli ma do uprawnienia, bo na przykład...
Albo logopedyczne na przykład.
Uprawnienia do pracy z uczniem, ze swoim Aspergera, no to wtedy on może mieć dodatkowe zajęcie z takim uczniem.
Logopedą i pedagogiem i wtedy jego etat się liczy 1/22, tak? Na przykład 1 godzina.
Tak.
To wtedy by się liczyło tak.
Tak się liczy też dla innych pensów, dla bibliotekarza, który 30 godzin ma pensum, dla wychowawcy świetlicy, który ma 26 godzin pensum.
Dobrze. Jeszcze pytania? To jest ten projekt uchwały, to proszę, przystępujemy do głosowania. Opinia komisji, projekt 75 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska MOZ NSZZ Solidarność W dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Musi być jakieś stanowisko, Panie Radny. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli komisja nie wypracowała stanowiska. Za jest 0, przeciw 0. 8 naliczyłem. 2, 4, 5, 8 wstrzymujących. Członków komisji 9. Ilość członków komisji w czasie głosowania 8. Niewypracowane stanowisko 21, 05, 2, 18. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Proszę.
Mam takie pytanie bardzo krótkie, bo przez chwilę usłyszałem, że tutaj przy ulicy Katowickiej wprowadzamy pierwszą klasę szkoły powszechnej,
ale
do tej jednej klasy gimnazjum dla
mężczyzn. Proszę dać do biura i wybiję pieczątkę. Ja przepraszam, panie Marianie. Pan z biura rady, pani wbije pieczątkę, że pismo wpłynęło do biura rady. Proszę pani Marianie, przepraszam.
Znaczy interesuje mnie, stało, że po prostu chcemy uruchomić jedną klasę w szkole podstawowej, tu gdzie było gimnazjum, w terenie, w której
panie Marianie...
nie zamieszkały. To znaczy się w całym mieście wszyscy ludzie z dziećmi mają do szkoły bliżej niż do tej szkoły, którą dzisiaj zaczynamy uruchamiać jakby na nowo. Ta szkoła już tu była. Tu była nie tylko jedna szkoła, ale tu były dwie szkoły. Tu była szkoła numer 2 i numer 4. Jedne wejście się wchodziło do dwójki, a drugim do czwórki. I proszę Państwa, jeżeli na danym terenie nie ma szkoły, a budynek jest przepiękny, kilkunastoklasowy, tam chyba 17 izb czy ileś, to po prostu trzeba powiedzieć zupełnie o czymś innym, nowym.
Panie Marianie, ja przeproszę Pana, nie będziemy tego tematu teraz poruszać. Jeżeli mamy go poruszyć, to w punkcie tak zwanym sprawy różne, dlatego że mamy jeszcze do zaopiniowania parę projektów uchwał. Mamy jeszcze oprócz tych edukacyjnych uchwał, mamy jeszcze nagrody dla sportowców i dlatego chciałem się trzymać w porządku, żebyśmy meritum załatwili w dniu dzisiejszym. Projekt uchwały bez numeru, bo go nie widzę. Tutaj chyba, że jest na początku, nie wiem. Jest jakiś numer tej uchwały. Tak. Dziękuję. 76 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli. Nie, to jest projekt uchwały. Myśmy to omówili z punktu widzenia skąd się wzięło i tak dalej. Natomiast teraz jest ten merytoryczny projekt uchwały i teraz czy ktoś jeszcze będzie dyskutował, pytał, czy będziemy głosować? Nikt nie dyskutuje, więc przejdźmy do głosowania. Kto jest za pozytywną opinią projektu numer 76? Nie mam, czyli mamy 0. Kto jest przeciw? Też 0. Rozumiem, że komisja się wstrzymuje. 3, 7, 8. Iluś członków komisji? 9, 8, niewypracowane stanowisko. Nikt nie chce nikomu nic złego i dlatego takie stanowisko. No dobrze. Tak jest. Dobrze, mamy uzasadnienie. Patrzmy, co mamy dalej. Dobra, teraz mamy z punktu widzenia sportu, czyli w sprawie projekt 81 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania wyróżnień pieniężnych nagród sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. No i prosiłbym o merytoryczną dyskusję, bo projekt został przedstawiony. Ja rozumiem, że to jest drugi projekt, bo to znaczy są stypendia sportowe dla zawodników, którzy funkcjonują w naszych klubach sportowych i jest to na zasadzie konkursu
i dotacji
przyznawania. Kluby sobie same tam regulują, jak to dają. Oczywiście są pewne granice, które są określone przez burmistrza. Natomiast tutaj mamy same nagrody za osiągnięcia, powiedzmy, na poziomie naszego miasta i dla mieszkańców, bo to jest dla mieszkańców naszego miasta, natomiast stypendia nie są tylko dla mieszkańców, ale również mogą być zawodnicy spoza Czeladzi, a tutaj mamy stricte dla mieszkańców. Mam pytanie, jaką kwotą dysponujemy z punktu widzenia nagród? Ile mamy? 6 tysięcy. To faktycznie mało mamy.
Liczymy na sukcesy, wtedy będziemy wnioskować.
Aha, o jakąś zmianę. Dobra, dobrze. Pytania?
Proszę, Panie Marii. Przepraszam, tego, że Pan przez chwilę wejdzie, przepraszam, jeśli Cię mówię. Mówi Pan, że przyznamy stypendia, przyznamy nagrody naszym ludziom w klubie sportowym za określone wyniki. Natomiast jeżeli jest chłopak z Będzina, z Wojkowic i reprezentuje nasz Strzelacki Klub Sportowy, on taki nagrody sobie nie otrzyma.
Stypendia dostaje.
Stypendium nie dostaje, tak?
Stypendium dostaje co miesiąc. Co miesiąc dostaje stypendium. Natomiast nagrody są przeznaczone dla mieszkańców miasta. Kiedyś mówiliśmy, tak, głównie mówiliśmy też o tym, że są zawodnicy, którzy niekoniecznie mogą i funkcjonują u nas w mieście z uwagi na to, że nie mamy takich sekcji sportowych, a osiągając wyniki, no, mamy judokę bardzo dobrego, mamy szachistkę bardzo dobrą, która osiąga i szachistę też, wysoki, kogo?
Mówimy o oborskich?
Tak, mówimy o oborskich. No i to myślę, że w tym kierunku żeśmy szli, żeby te nagrody przeznaczyć właśnie dla tych osób, które gdzieś funkcjonują w innych klubach, a mieszkają u nas w mieście.
Znaczy, panie przewodniczący, mnie nie o to chodzi. Mnie chodzi o to, żeby nas nie pokazywali w telewizji, że jest bieg i w tym biegu startowało.
A to nie o to chodzi, panie Marianie. To nie są tego typu nagrody.
Rozumiem to. I teraz przelatują pierwszych 10
panie Marianie. Grali
aut, bo oni nie są z tego miasta i
dopiero 11 może. Panie Marianie, panie Marianie, to nie o tym. Nie, 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 nie o tym mówimy. My mówimy o mistrzostwach Polski, o mistrzostwach światach, mistrzostwach Europy. Mówimy o takiej ramce imprezy. Także to, o czym pan mówił, panie Marianie, w ogóle nie wchodzi z punktu widzenia naszej uchwały.
Nie, o to się dzieje.
A nie.
Żeby wiedzieć, żeby nie było później.
Jeżeli nie ma pytań, to proszę o zaopiniowanie projektu numer 81. Kto jest za pozytywną opinią? 5, 8. Nie pytam o pozostałe, bo nie ma więcej członków. 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 8, ilość członków komisji, 9. Pozytywna opinia. Dobra, proszę. I to są wszystkie nasze. Aha, tutaj są jeszcze wzory dokumentów. Dobra. I teraz mamy jeszcze do ewentualnej dyskusji projekt, który został złożony przez wnioskodawców, czyli grupy powyżej 100 mieszkańców. Gdzie my niżej podpisani czeladzi wnioskodawcy posiadający czynne prawo wyborcze wyznaczamy pana, ale nie ma tu pomysłodawców, pana Pawła, wiemy jak się pan nazywa, oraz Stanisław. Wyciągnął mi pan z ust. Oraz Stanisława Pisarka. Chodzi o projekt dotyczący ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych w ratach radnym w Radzie Miejskiej w Czeladzi. Ale jakby nie mamy po drugiej stronie pomysłodawców i organ wykonawczy nie może nam odpowiedzieć na pytania, więc trudno jest dyskutować o tym, skoro nie ma drugiej strony osób, które taką uchwałę podjęły. Proszę, pan Marian chciał zabrać głos.
Tak, jeżeli chodzi o naszą komisję, którą parę dni temu, że po prostu jest to sprawa indywidualna każdego radnego, żadnej komisji. Wchodzenie z tym na komisję to dla mnie zupełnie jest nieporozumieniem, dlatego że to są sprawy handlowe, sprawy pieniężne dotyczące każdego z państwa, łącznie ze mną. Prawda? To jest pierwsza sprawa. Sprawa druga jest taka, że proszę państwa, może to nieelegancko zabrzmi z mojej strony. Ja zaczynałem w 1968 roku, gdzie miałem zaszczyt otrzymać legitymację, na którą mogłem wsiąść do autobusu i jechać za darmo przez Senat. Bardzo byliśmy dumni, zacni w ogóle. Byłem w Wielkiej Radzie do 72 roku. Niektórzy tam sobie gdzieś tam napisali, że do 73, ale to może jeszcze byli jakieś tam dodatkowo więcej. W każdym razie sytuacja jest następująca. Od tej pory minęło 50 lat. Nie te czasy, nie to pokolenie, nie ta praca i wszystko inne. I dzisiaj, jeżeli rząd po prostu wchodzi do kieszeni prezydentów, burmistrzów, wójtów i jeszcze tam kogoś, to robi to bezprawnie, mimo że jest rządem. Bo jeżeli chodzi o burmistrza, to my dajemy mu pensję w imieniu suwerena. My bierzemy na siebie odpowiedzialność jako ludzie wybrani przez suwerena. To jest pierwsze. Jaką będziemy dawali pensję? No tak, on będzie robił, zrozumiałe. Nie uważam, żebyśmy popełniali jakieś błędy na przestrzeni kadencji. Niestety zdarzyło się w poprzedniej kadencji, że obniżyliśmy, pani burmistrz, pensję z przyczyn takich, jakie tam były zapisane. Ja dzisiaj nie będę tam cytował z pamięci, bo to nie o to chodzi. Od tego jest Wysoka Rada. Po drugie, jeżeli będzie się próbowało ograniczać dietę radnego, to proszę Państwa, zaczniemy się pauperyzować. Ja jestem odwrotny. Ja jestem za zwiększeniem pieniędzy dla radnych. Z czego to wynika? Czasy lat 68 roku, o której mówiłem, o tej legitymacji, minęły. Część ludzi, którzy idzie do Rady, jest to tacy społecznicy, którzy, no, ojciec był taki, babcia była, prababcia, ktoś tam i tak dalej, jak ma to w genach. Ja mam wszystko. To nie ma znaczenia. Ale trzeba się zdać sprawę z jednego, że jeżeli obniży się na dzień dzisiejszy diety radnych, to konkurencja będzie coraz mniejsza przy wejściu do Rady przez suwerena, dlatego że osoby najbardziej z dużym potencjałem zrezygnują, bo to są młodzi ludzie, zresztą ja tutaj po was widzę, jak wygląda sprawa. Dzisiaj moja żona wie, że ja od 50 lat wychodzę, odkąd ten budynek tu powstał i otwierali go. Jeszcze budynek, jeszcze stały dom. Ale już żona, chłopaka, który ma 28 lat i zaczyna za przeproszeniem latać tam i z powrotem do urzędu, na komisję, na sesję i na różne co potrzeba, to się pyta i odwrotnie, czy mąż się pyta żony. Jak to? Bo dzieci tam nic nie dają, ktoś ci rzucił jakiś okłam i ty będziesz z nimi utrzymywała i ty będziesz z siebie dawała wszystko. Czy tak się weźmiesz godzinę nad godzinę jedną czy drugą w robocie, to ty będziesz miała dwa razy więcej. Czy mężczyzna, czy odwrotnie. I jeżeli ci ludzie tak myślą w państwie, to są sabotażyści, żeby to było jasne. To są sabotażyści przez duże S. To właśnie ograniczenie. Bo nie wszyscy po prostu się uwłaszczyli na poprzednim ustroju za symboliczną złotówkę. I nie wszyscy dzisiaj mówią, po co mi ta dieta. Nie byłbym takim, za przeproszeniem, żeby tak powiedział. Bo jest tysiąc innych sposobów, że jeżeli mam taki nawiz inflacyjny w kieszeni, to można gdzieś go dać. Ja nie widziałem tych ludzi stojąc z puszką przez 20 lat, kiedy zbieram na biednych przy kościele, czy na świętego Mikołaja tam, żeby dać pod choinkę dzieciom, czy na wyjazd dziecka gdzieś tam na kolonie, czy półkolonie, czy gdzieś jakiś wyjazd dla biedniejszych dzieci. Nie widziałem tych ludzi nigdzie. Nie widziałem, żeby przyszli do Lucyny Lewandowskiej, która co roku zbiera tornistry i idzie po tych wszystkich sponsorach, żeby tam włożyli do tego. Ludzie dają. Nawet nie są radnymi, dają.
Nie.
Są inne możliwości. Opłać miejsce dziecku na pielgrzymkę do Częstochowy, opłać na Kalwarię, opłać na wyjazd gdzieś tam. Pomóż ludziom. A nie opowiadać jedno i to samo, te bzdury takie, że będzie mniej, że będzie mniej, że będzie mniej. A co tu mamy wrócić do czasów, kiedy mieliśmy burmistrza, co się podpisywał krzyżykami? O czym my w ogóle rozmawiamy? Tu musi być konkurencja. Tu musi być to, że przychodzą najlepsi wybrani przez suwerena. I ci ludzie mają mieć za to określone profity. Najlepszym premierem w ciągu ostatnich 28 lat, który tego pilnował, była pani premier Suchocka. Ona dla burmistrzów, zastępców, radnych i wszystkich innych, ona stworzyła określony regulamin i wystarczyło, że jeżeli jest tam 1, 2 czy 3% inflacji, to automatycznie kolega Bliźnicki nie musiał czekać, żeby mu coś rada dała, czy żeby coś radzie dał, czy innym, tylko po prostu było to już obligatoryjnie w skali państwa. I to w stosunku do samorządów była to najlepsza, najmądrzejsza premier, która uważała, że ta administracja i ci, którzy działają społecznie, po prostu muszą po prostu mieć tyle i tyle. I ja bym powiedział właściwie aż tyle i na tyle. Nie będę mówił o innych rzeczach. Pan reprezentuje tych ludzi. Pan nie reprezentuje tylko na komisji, tutaj i na sesji. Pan reprezentuje wszędzie. Napis tam, w którymś miejscu tam tego projektu uchwały jest, że pan jest na komisji 15 minut, na sesji pół godziny, razem to jest niecałe półtorej godziny czy ileś, a w 160 godzin ktoś tam robi za podobne pieniądze. To są bzdury totalne. Radnym albo się jest przez 24 godziny, albo się nie jest. Jak się nie jest radnym, to po co tu w ogóle przychodzić, mącić, plątać się i czegoś szukać. Przyjeżdża jedna, druga delegacja, proszę pana, pan musi mieć świeży krawat, świeżą koszulę, świeżą marynarkę i tak dalej. Bo nie po tośmy pana tu wybrali do tej rady, żebyś pan tam poszedł na jedną, drugą, trzecią delegację i wyglądał jak plot. No taka jest prawda. A wracając jeszcze do tych, co na początku powiedziałem. Inne czasy, 50 lat później, i jeżeli w ogóle ktoś dalej będzie myślał tymi kategoriami, to dojdzie do takiej pauperyzacji, o jakiej nam się nie śniło. A widzę, że w tym kraju na dzień dzisiejszy jest określona ekipa, która chce ten kraj do takiej pauperyzacji doprowadzić. Na co ja się osobiście nie zgadzam, bo ja już swoje przeżyłem. Dziękuję.
Dziękuję panie Marianie. Nie będziemy głosować, chyba że państwo uważają za stosowne tego projektu uchwały. Myślę, że podejmiemy tą decyzję na sesji. Panie Marianie, zgadzam się z panem. Myślę, że w dyskusji zabierze pan głos jako senior tej rady i tą swoją wypowiedź, bo nie sądzę, że pan Pisarek to odsłucha. Wypowie się pan, myślę, na
sesji Rady Miejskiej, bo ja się z Panem też osobiście zgadzam z punktu widzenia tych propozycji, które nam Pan Łakomik i Pan Pisarek, i przepraszam, zastępca Pana Pisarka, Pan Łakomik przedstawił. Nie zamykam, nie zamykam posiedzenia komisji, bo zgodnie z umową będziemy mieli kontynuację, żebyśmy określili, jak mają wyglądać działania profilaktyczne z punktu widzenia wad postawy. Zobaczymy jeszcze, jaki będzie termin. Pani burmistrz, tutaj bym poprosił o jakąś propozycję, kiedy mogłyby te osoby, albo panią kierownik, kiedy te osoby mogłyby pojawić się na komisji. Ja postaram się, żeby to był też poniedziałek, żebyśmy nie zaburzali tego, że nasze posiedzenia są w poniedziałki. Jeżeli się nie zdążymy zrobić tak, że będą dwa osobne posiedzenia, to najpierw będzie posiedzenie poświęcone wadom postawy, później będzie zamknięcie i później będzie po tym kolejne posiedzenie, jeżeli miałoby to być w jednym dniu. Dobrze? To ja mam tyle. Dziękuję Państwu. Ale dzisiaj, Panie Marianie,